Wiesz, co mi powiedział uczeń jeden? Że słuchał naszych podcastów, że bardzo fajne.
No.
I wszystko spoko. Tylko, ale? Że bardzo słychać. Nawet nie ale. Tylko, że bardzo słychać, że jak ty mi na przykład coś pytasz, albo ja coś zaczynam mówić, to jest takie... Wiesz, że tak dobrze zbierają te mikrofony. Albo nie wiem, co on chciał powiedzieć, że mam astmę.
Nie,
czy...
one dobrze zbierają.
Ja wiem właśnie, że dobrze zbierają.
Dzień dobry, z tej strony Dawid Myśliwiec. Jeżeli tego słuchacie, to być może kojarzycie mnie z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Jeżeli tego słuchacie na kanale Wyłącznie Naukowy Bełkot, to z tego kanału też mnie możecie kojarzyć. A to, co się tutaj odbywa w tym momencie, to jest kolejna próba nagrania podcastu. Podcastu pod tytułem Przegadana godzina, gdzie nazwa nie jest przypadkowa, bo w momencie, kiedy powiedziałem pierwsze słowa do mikrofonu, odwróciłem klepsydrę, która przesypuje się prawie godzinę, i w momencie, kiedy piasek się skończy w tej górnej części klepsydry, to razem z moim rozmówcą dokończymy po prostu poruszony aktualnie temat i zakończymy dzisiejszy odcinek. A tym rozmówcą jest po raz kolejny, już mam nadzieję stały gość, mój bardzo dobry kolega Jacek Patkowski, który jest tutaj nieprzypadkowo, bo jest tutaj w związku z funkcją, którą wykonywał przez bardzo pokaźną część swojego życia, i z tytułem, czyli stanowiskiem, które zdobył bardzo dużym nakładem pracy i sił. Dzień dobry, Jacku.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Państwa, jak bardzo... Widać, że uczyłeś na uczelni, bo to zajęcie, o którym mówiłem, to Jacek był moim nauczycielem akademickim przedmiotu radiochemia i techniki radioizotopowe. To był jeden z moich ulubionych przedmiotów. Nie wiem, czy to nie były moje ulubione ćwiczenia. To po pierwsze. Po drugie, potem, kiedy ja już robiłem doktorat, złożyło się tak, że razem z Jackiem dla innych studentów prowadziliśmy te zajęcia. A żeby było jeszcze ciekawiej, to kilka lat temu Jacek zrobił uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i dlatego w momencie, kiedy ja wróciłem z Czarnobyla i chciałem nagrać podcast o promieniowaniu i człowieku, po prostu nie było innego wyjścia, niż go tutaj ściągnąć. Na szczęście przyszedł chętnie.
Miło mi.
Dobra, Jacek, zawsze mam problem, żeby rozpocząć to jakoś sprawnie, to zakładając, że...
Może zacznij od tytułu.
Zacznę od tytułu. Tytuł będzie jakąś pokrewną tego, co się dzieje, kiedy człowiek zderza się z promieniowaniem, kiedy człowiek przenika się z promieniowaniem, kiedy człowiek jest wystawiony na działanie promieniowania. I od razu zaznaczę, że w czasie pobytu w Czarnobylu nagrałem odcinek o incydentach promieniotwórczych, które nie były związane w żaden sposób z elektrowniami czy bronią jądrową, w sensie Hiroshima i Nagasaki odpadała. Nagrałem też odcinek o chorobie popromiennej, o ciężkiej chorobie popromiennej, tej ostrej postaci. I dlatego te tematy, tak jakby, nie to, że będą mijał szerokim łukiem, ale te większe szczegóły, więcej szczegółów będzie raczej w tych odcinkach, to nie chcę powiedzieć, że jest taki zapychacz, ale chciałbym tutaj porozmawiać po prostu tak bardzo ogólnie, dydaktycznie, ku przestrodze, ale i ku uspokojeniu, bo myślę, że będziemy ludzi raczej uspokajać, że słowo promieniowanie to niekoniecznie musi być nie wiadomo jaka katastrofa. No i mówię, korzystając z twojej wiedzy eksperckiej, chciałbym tutaj poruszyć możliwie rzetelnie i zjadliwie ten temat, bo Jacek, może na początek po prostu powiedz ludziom, jak ciężko jest zostać inspektorem ochrony radiologicznej, żeby docenili, jaki zaszczyt im robisz, że do nich mówisz w tym momencie.
Ładnie, miło zacząłeś. Zdawałem w życiu dwa trudne egzaminy. Takie naprawdę trudne, które będę długo, długo pamiętał. Pierwszy z nich to był egzamin z chemii przy doktoracie, dlatego że w komisji siedzą sami chemicy, wszyscy się na tym znają. Ja staram się wypaść jak najlepiej i niby się tego uczę, a jednak zawsze wiem, że jest miejsce, że ktoś może mnie zagiąć. Natomiast drugim egzaminem, chyba jeszcze gorszym, właśnie był egzamin na inspektora ochrony radiologicznej. Króciutko. Kurs trwa 3 tygodnie. Jest oczywiście nieobowiązkowy, nie trzeba na taki kurs chodzić. Można nauczyć się tych rzeczy samemu. Natomiast po tym kursie 3-tygodniowym, bardzo intensywnym, bo od 8 do 15, od 8 do 16, jeżeli dobrze pamiętam, codziennie prawie że non-stop zajęcia, zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, następuje tenże egzamin. Jest to egzamin państwowy i teraz, co w tym egzaminie tak naprawdę było najtrudniejsze? Świadomość tego, że tego egzaminu się po prostu nie zdaje. To nie jest tak, że po prostu ktoś sobie idzie na 3-tygodniowy kurs, pouczy się trochę i podchodzi do egzaminu i po prostu uzyska te uprawnienia. Tego egzaminu naprawdę się nie zdaje. Dodatkowo mogę powiedzieć, że te uprawnienia trzeba odnawiać co 5 lat i razem z osobami, ja podchodziłem do tego egzaminu na świeżo, czyli pierwszy raz, były osoby, które takie uprawnienia odnawiały i szczerze mówiąc dużo osób, czyli to były osoby, które już taki egzamin kiedyś wcześniej zdały i sporo osób z tych odnawiających tego egzaminu po prostu nie zdały.
Jaki jest odsetek mniej więcej zdających, żeby...
Wiesz co, to zależy od rocznika. Nie mam takich danych, bo ja się cieszę, że udało mi się zdać za pierwszym razem i naprawdę byłem, po prostu taki stres ze mnie zszedł. Natomiast wiem, że w ostatniej sesji rozdanie było takie, że około 10% tylko zdało osób podchodzących. I teraz...
Zdało, czyli jedna, nie wiem, 30 podchodziło, tak, 3 tak, egzamin
tak, zaliczyło. To są mniej więcej, to są takie wartości. Także to jest, i to jest naprawdę trudny egzamin. To jest egzamin przede wszystkim z przepisów, z prawa, troszeczkę mniej z rzeczy praktycznych, ale nie, no jest naprawdę trudne, tyle powiem, żeby nie przedłużać.
Tak, no dlatego myślę, że jak najwięcej trzeba wyciągnąć rzeczy, może nie bardzo szczegółowych, ale takich przeglądowych, i od razu dodam też, że mamy tu jakiś zarys na rozmowę, ale wpadliśmy naprawdę spontanicznie o godzinie, która jest teraz godzina. No jest 17.51, 28 kwietnia, niedziela. Gdzieś 30 minut temu wpadliśmy na pomysł, żeby wrzucić na Instagrama prośbę o pytania czy jakieś Insta Stories, i jeżeli to one będą się wpasowywały, ja tak będę tutaj jedną ręką nieładnie troszeczkę w czasie rozmowy i jednym okiem zaglądał do telefonu, to jeżeli te pytania będą ciekawe, to poruszymy. Już widzę jedno pytanie, które się pojawia, i to pytanie akurat tak się składa, że jest na naszej tablicy, która stanowi taki plan ramowy naszej rozmowy. Ona nie jest jakoś bardzo skryptowana, jesteśmy w takiej ramce, że chcemy o czymś porozmawiać, i ja uznałem, że jako, że naprawdę niedawno temu odbyłem swoją drugą podróż do Czarnobyla i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jest to podróż naprawdę niepowtarzalna, no to porozmawiajmy o roboczej skali, która powstała, o skali polizań Krzysztofa Gonciarza. Ja może w skrócie dla tych osób, które nie są na bieżąco z vlogami u Krzysztofa, bo w ogóle w Czarnobylu znalazłem się dzięki temu, że on wpadł na taki pomysł, że mogę go wesprzeć tak jakby merytorycznie, bo on został zaproszony do zwiedzania zony. Jak się dowiedziałem, że będę mógł wejść na płytę reaktora numer 3, to długo się nie zastanawiałem. Oczywiście zgodziłem się, chętnie tam pojechałem. No i oczywiście po pierwsze mogę polecić obejrzenie tych vlogów pod kątem takim czysto wizualnym. Krzysztof tam odwalił kawał dobrej roboty moim zdaniem wizualnie, jeżeli chodzi o taką narrację, o budowanie naprawdę fajnego klimatu wokół tego wszystkiego. Natomiast takim przewijającym się elementem, i muszę przyznać, że nie tylko u niego, że jak rozmawia się z kimś o Czarnobylu, opowiada się o tym, że o kurczę, to było takie promieniowanie, może nie będę zdradzał dawek o tym za chwilę, ale takie promieniowanie jest w piwnicach szpitala w Prypecie, jest na bucie takie promieniowanie, to naturalnym pytaniem dla wielu osób jest, a co by było, gdybym to polizał? I Krzysztof zadawał takie pytanie, po prostu za którymś razem pomyślałem, że trzeba w internecie przy tej okazji stworzyć coś, co roboczo nazwałem skalą polizeń Krzysztofa Gonciarza, która by określała, jak dużo takich rzeczy trzeba by doszczętnie, do czysta wylizać, żeby pojawiły się niepożądane objawy dla zdrowia. Zakładając na przykład, że taki but, gdzie są fragmenty prawdopodobnie reaktora czy prętów nawet może paliwowych gdzieś tam w podeszwie, że taki but to jest powiedzmy mniej niż jeden na skali polizeń Gonciarza. Oczywiście my będziemy za chwilę mówili trochę bardziej profesjonalnymi jednostkami czy częściej używanymi, może kto wie co będzie za 20 lat, może to będzie jakiś taki standard SI jednostek. W różnym kierunku nauka może pójść, tak jak patrzę na to, co się dzieje w internecie. Natomiast Jacek, czy samo to, że ja byłem w Czarnobylu, nie sprawia, że ty się boisz ze mną być w jednym pokoju?
Nie. Krótko i na temat.
A dłużej i na temat.
Dłużej na
Dlaczego?
Temat.
No bo ja też się sam ze sobą nie boję zostawać. Chyba, że jest noc i oglądałem straszny film.
To jest jednocześnie bardzo łatwe i bardzo trudne pytanie, bo należałoby powiedzieć o wielu rzeczach na raz. Rozumiem, że tutaj zadając pytanie pod tytułem, czy ja się nie boję siedzieć z tobą w jednym pomieszczeniu, bo byłeś w Czarnobylu, to jest inaczej zadane pytanie, czy ty nie jesteś źródłem promieniowania. No teraz tak.
Bingo.
Po pierwsze, jesteś źródłem promieniowania, tak samo jak i ja jestem źródłem promieniowania i każdy z nas... tak jak i każdy z nas jest źródłem promieniowania. Pierwsze z brzegu, co mi przychodzi do głowy, potas 40, występujący między innymi w bananach i występujący w każdej postaci potasu, jaki jest w naszym organizmie, jest źródłem promieniowania gamma. I teraz jeżeli tenże potas mamy w organizmie, a każdy z nas w mniejszej czy większej ilości ten potas ma, to jest źródłem promieniowania gamma. Jeżeli ty byłeś w Czarnobylu i na przykład polizałeś coś, czyli nastąpił...
Nie, ale załóżmy, że na potrzeby tego filmu załóżmy, że polizałem. Potem będziemy wymyślać co.
Tak, nastąpiło skażenie wewnętrzne, to tak, oczywiście możesz być źródłem promieniowania. Tylko pytanie, co polizałeś, jak długo to lizałeś i jak bardzo zostało wchłonięte do twojego organizmu i czy zostało w tkankach, czy zostało wydalone.
No właśnie, fajnie, że o tym mówisz. Fajnie, jak ja nie lubię tego słowa, przepraszam. Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo... Kilka dni po powrocie z Czarnobyla Krzysztof się do mnie odezwał, jakiś mem się stworzył, w ogóle ta skala bardzo się spodobała ludziom, było bardzo dużo nawiązań do tej skali polizań kąciarza i to jest trochę, Krzysztof ma takich memiczno-twórczych widzów i było stwierdzenie, które się bardzo często przewijało w komentarzach, napromieniowali mi gąciarza. I w związku z tym Krzysztof potem miał taki luźniejszy vlog, zapytał, czy bym nie powiedział czegoś uspokajającego, w domyśle uspokajającego, ale nie powiedział czegoś a propos tego, czy to było niebezpieczne dla niego. No i ja stanąłem właśnie przed takim wyzwaniem, że powinienem powiedzieć, tak jakbym stawał przed studentami, że miałem takie wrażenie, że muszę powiedzieć, okej, zależy co polizał, zależy czy to zostanie w jego organizmie, zależy jaki to ma czas połowicznego rozpadu, no zakładając, że po 30 latach dawka promieniowania była bardzo znacząca przy tej podeszwie. Ja ci za chwilę podam wartość, którą odczytaliśmy dozymetrem i spróbujemy uchwycić radiowo twoją reakcję. Natomiast no właśnie, ja powinienem wtedy powiedzieć, że to skomplikowane. No bo teraz...
Bo tak jest.
Tak, to jest bardzo skomplikowane. I na przykład właśnie o to chodzi. Gdybyśmy chcieli zawyżyć te wskazania, to też można to łatwo zrobić, bo te dozymetry mają właśnie za zadanie mierzyć dawkę pochodzącą głównie od promieniowania gamma.
Tak.
Jako tego najbardziej przenikliwego.
I najłatwiejszego do zmierzenia.
Tak, a co nie znaczy, że ono jest najniebezpieczniejsze. O tym też właśnie za chwilę.
Wręcz przeciwnie.
Tak, tak. Ja też bym wolał być przejechany przez rower niż przez czołg. Natomiast uwaga jest, jak pracują youtuberzy w Czarnobylu, czyli jak mogą pracować. Mierzyliśmy też chwytak, którym wybierano części reaktora, który stoi w Prypecie gdzieś tam na uboczu. No i odczyt był taki, że tam dawka była, ja już podam wartość, do buta jeszcze wrócimy. Dawka była 120 mikrosiwertów na godzinę, moc dawki. 120.
Grubo.
Grubo. Natomiast właściciel dozymetru, który akurat miał ten dozymetr, mówi, a zdejmę blaszkę, która tam osłania promieniowanie beta i na przykład alfa. I ja przyłożyłem i nagle okazało się, że jest 400 mikrosiwertów na godzinę.
Z tej samej odległości.
Z tej samej odległości. To samo źródło, w tym samym miejscu, tylko właśnie. Zmierzyliśmy jedno i... A gdybyśmy polizali, to powinniśmy na przykład uwzględnić drugie. I to jest takie bardzo złożone zagadnienie. Nie można powiedzieć, że coś jest absolutnie bezpieczne chyba radiacyjnie.
Nie.
Wszystko się składa na jakąś dawkę. No i właśnie ta dawka.
Trzeba od tego chyba zacząć, co to są dawki, ale też może, a może jeszcze wcześniej bym poszedł, dlaczego to promieniowanie jest niebezpieczne, co?
No to jak uważasz, dlaczego?
No bo
jest milion czynników moim zdaniem, dla których jest niebezpieczne.
A ja bym zrobił dwa czynniki tylko, ja bym to uprościł, jako że mieliśmy uprościć tutaj rzeczy.
To upraszczajmy. Panie inspektorze?
No, trzeba by, ja bym to powiedział prosto w ten sposób. Wszyscy wiedzą, że promieniowanie jonizujące jest niebezpieczne. Tylko wydaje mi się, że mało kto tak naprawdę wie, dlaczego. To teraz tak, co to jest promieniowanie jonizujące? To jest każdy rodzaj energii, który ma na tyle dużą energię, że potrafi powodować jonizację. Dlatego nazywa się promieniowaniem jonizującej.
Czyli jak ktoś w ogóle nie ma pojęcia, co to jest jonizacja, to cząstki zyskują albo tracą ładunek.
Tracą elektrony. I teraz tak, poprzez promieniowanie jonizujące, to o którym mówimy na przykład przy okazji Czarnobyla czy jakiegokolwiek innego wypadku radiacyjnego, wiadomo, że tych rodzajów jest dużo więcej, ale tutaj głównie skupimy się na promieniowaniu alfa, promieniowaniu beta i promieniowaniu gamma. To są trzy rodzaje podstawowe, jest jeszcze promieniowanie neutronowe, ale ono, ja bym go tutaj chyba nie włączał.
A ja bym włączył jako właśnie taką ciekawostkę.
No dobra, no więc teraz tak, te cząstki... naładowane bądź po prostu obdarzone wysoką energią, jeżeli będą oddziaływać na komórki naszego ciała. I dlatego mówię, że ja bym to podzielił na dwie kategorie. Oczywiście to jest uproszczone, ale wydaje mi się, że to jest zasadne tutaj. Coś, co raczej nas powinno interesować jako ogół ludności, jeżeli ta dawka albo ilość tych cząstek jest stosunkowo mała, to wtedy te cząstki oddziałując na komórki naszego ciała je uszkadzają. To się dzieje przy dużych i przy małych dawkach. Uszkadzają je. Nasze komórki, nasze organizmy są przystosowane ewolucyjnie do tych uszkodzeń. Mamy mechanizmy, które pozwalają te uszkodzenia reparować. I teraz, dlaczego to dzielę na dwie kategorie? Nawet w sumie teraz nawet trzy mi przychodzą do głowy. Jeśli tych uszkodzeń jest bardzo mało, to po prostu organizm sobie je naprawi i w zasadzie możemy nie zauważyć tych skutków, tak? tego oddziaływania. Jeśli tych uszkodzeń będzie bardzo dużo, mówię tak dużo, że przekroczymy tak zwaną dawkę śmiertelną, to organizm, pomimo że ma metody i sposoby na reperowanie tych uszkodzeń, po prostu się nie podźwignie. Ja to porównuję mniej więcej na przykład do pożaru lasu, ale pożaru lasu takiego, że ziemia się wypala, tak? Że nic nie odrośnie już po takim lesie. I wtedy mamy do czynienia, rozumiem, że tak wspominałeś, chcę zrobić o tym odcinek, wtedy mam do czynienia z taką ostrą chorobą popromienną.
Znaczy generalnie ja w tym odcinku mówię, że to wszystko się zwykle zaczyna od radiolizy wody. No tak. I tam powstają te uszkodzenia oksydacyjne, a one są pośrednie, bezpośrednie mogą też być na DNA. Także...
Właśnie ja się chciałem raczej tylko na bezpośrednich już o wodzie, nie chcę tutaj właśnie wchodzić w wodę. Natomiast dla większości z nas, bo jak ktoś myśli oddziaływanie, promieniowanie na organizm, to wydaje mi się, że jeżeli już coś wie, to raczej myśli mutacje, nowotwory i tak dalej. I to bym powiedział, że to jest przy tych dawkach tak zwanych, no ja bym je tutaj nazwał średnimi, jeżeli tak dzielimy na trzy grupy, takie niskie, niezauważalne, wysokie, bardzo poważne i nazwijmy te średnie, gdzie coś tam się w naszych komórkach uszkodzi, część zostanie naprawiona, ale niektóre z tych, te naprawy nie zawsze muszą pójść tak, jak powinny pójść. I wtedy po prostu mamy zmiany. I teraz te zmiany, no wiadomo, że jeżeli mamy zmiany w DNA, to będą to mutacje, a mutacje najczęściej kojarzymy z nowotworami. Oczywiście mogą to być też mutacje w kierunku jakimś tam dobrym, no bo zresztą to jest ewolucja tak naprawdę, ale tutaj nie chcę tutaj...
Nie, tak, no to są tak zwane skutki stochastyczne. One mogą wystąpić po paru latach i to na przykład zwiększone ryzyko zachorowania na jakiś nowotwór.
Tak jest.
Ale nie muszą. To znaczy możemy mieć, jak 100 osób napromieniujemy tą samą dawką, to część może mieć jakieś konsekwencje zdrowotne po 20 latach, część po 50.
Ktoś może nie mieć w ogóle.
A część nie będzie miała w ogóle, bo to nie jest tak, że jedna mutacja zwykle daje nowotwór, tylko nowotwór to jest na przykład, nie wiem, 10 mutacji, a to promieniowanie dokłada dwie do tej puli.
Natomiast to jest tak, że, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w zdanie, że najczęściej jednak zapamiętujemy i zwracamy uwagę na te negatywne skutki, bo teraz jeżeli na kogoś oddziałuje promieniowanie i nie zauważymy w ogóle tych skutków, no to okej, tak jakby tego w ogóle nie było.
Nie, to jest negativity bias, to jest na osobną rozmowę, czy serię rozmów, nawet te wszystkie błędy poznawcze.
No tak, to tylko tak.
Ale tak. Może też ja od siebie dodam jako taki aspekt dydaktyczny, skoro już mówimy alfa, beta, gamma, promieniowanie alfa to jest promieniowanie jąder helu, czyli mamy dwa protony i dwa neutrony. Promieniowanie beta to jest strumień elektronów, chyba że beta plus to pozytonów. Promieniowanie gamma, fotony albo jak kto woli na mocy dualizmu korpuskularno-falowego wymiennie fala elektromagnetyczna wysokiej energii. Natomiast Jacek chciał się pozbyć neutronów z tego zestawienia, dlatego że szkolnie się tych neutronów pozbywa, jak się mówi o promieniowaniu jonizującym. Niemniej neutrony mogą być tutaj ciekawe do wspomnienia moim zdaniem z dwóch powodów, skoro już zaczynamy tak bardzo, a i tak chciałem do tych neutronów gdzieś tutaj zahaczyć. Po pierwsze dlatego, że gdybym cię zapytał, że masz te cztery do wyboru, alfa, beta, gamma i neutrony. Alfa, papier zatrzymuje, mityczny już papier, wystarczy się czasem na 5 cm odsunąć, ale wszyscy chcą mówić, że to papier zatrzymuje. Beta, metr.
Bądź osłony z pierwiastków lekki.
Tak, gamma, tam już dużo cięższe, beton, szkło ołowiowe.
No tu trzeba powiedzieć właśnie, że przy gammie to jest osłona ołowiana kilkanaście centymetrów, jeżeli betonowa to jest kilka metrów tego betonu, co pokazuje jak bardzo przenikliwym promieniowaniem jest to.
Ale to też pokazuje na przykład, że kiedy lecimy samolotem jest podwyższone promieniowanie, to możemy na przykład obliczyć jakim równoważnikiem betonu jest nasza atmosfera.
Tak.
I to jest kilka metrów na przykład, taka niewinne powietrze, nie kilka metrów betonu, takie działanie w kategorii osłon przeciw promieniowaniu. Natomiast moim zdaniem bardzo ciekawie można porozmawiać z ludźmi, którzy cokolwiek wiedzą o promieniowaniu i zadać im takie pytanie, które ja chcę tobie teraz zadać. Gdybyś miał wybrać, czym będziesz napromieniowany, to co byś wybrał i dlaczego? Taka randka w ciemno z promieniowaniem. I wiesz, masz kandydat numer 1, 2, 3 i 4, alfa, beta, gamma.
Zakładamy, że dawka w każdym momencie jest taka sama, tak, jaką dostanę. No to zdecydowanie wybieram kandydata pod tytułem promieniowanie gamma. Dlaczego? Tak?
Dlaczego?
Paradoksalnie promieniowanie alfa, pierwsze, o którym mówimy, które wydaje się takie niewinne, bo jeżeli coś zanika po 5 centymetrach w powietrzu, jeżeli coś zanika na tej mitycznej, już jak tutaj mówiliśmy, kartce papieru.
Wiesz, taki pogłos jak...
to jak to może być niebezpieczne? No i teraz wrócę do tego, co mówiłem przed chwilą, jak te cząstki oddziałują na nasz organizm. Najbardziej niebezpieczna jest energia, jaką dostajemy od tych cząstek. I teraz, jeśli promieniowanie alfa to niby niegroźne, zanika na tak krótkiej drodze, teraz jeszcze pomyślałem, że powinienem zadać ci pytanie, czy to powinno być skażenie wewnętrzne, czy narażenie zewnętrzne. No ale dobra, już pójdę tutaj dalej.
Można by się też rozbijać o dawkę pochłoniętą, tak, równoważna. Tak, tak. Dobra, to za chwilę. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, na razie pomyślmy o tym jako zderzeniu jednej porcji promieniowania.
Tak jest. Dlaczego nie wybrałbym na pewno promieniowania alfa? Dlatego, że w momencie, kiedy to promieniowanie zanika na tak krótkiej drodze, oznacza to tylko jedną rzecz, że traci całą energię. I w momencie, jeśli kartka jest w stanie to zatrzymać, to pomyślcie, co się dzieje na przykład z naskórkiem albo z nabłonkiem, jeżeli to będzie skażenie wewnętrzne. To promieniowanie zaniknie, bo tam nie będzie już kartki papieru, na przykład jeżeli ja zostanę, nie wiem, to będzie wchłonięte do organizmu, tak? Wypiję to z herbatą, tak jak Litwinienko dostał. Dlatego nie chciałbym, bo wtedy cała energia, jaka jest w promieniowaniu alfa, zostanie przekazana moim komórkom i oczywiście całą dawkę ja dostanę. Promieniowanie beta jest gdzieś po środku, natomiast promieniowanie gamma, będące super przenikliwe, gdzie go bardzo trudno zatrzymać, ono po prostu, powiem nieładnie, przeleci przez mój organizm, który nie będzie dla niego jakąś wielką przeszkodą. Trochę złego zrobi, część komórek zniszczy, jakieś tam uszkodzenia radiacyjne po sobie pozostawi, ale większość tego promieniowania, dlatego że ja nie jestem osłoną dla tego promieniowania, poleci sobie dalej. Czyli tak naprawdę...
Jesteś takim duszkiem dla tego promieniowania.
Tak.
Taką mgiełką letniego poranka.
Przy tych samych jakby, jeśli tak można też porównać, przy tych samych źródłach tego promieniowania, dawka, jaką dostanę od gamy, będzie w tym przypadku najmniejsza. Dawka od gamy będzie najmniejsza. Także ja bym wybrał gamę.
A neutrony są jeszcze bardziej przenikliwe zwykle, więc jeszcze mniej niebezpieczne. Tak. No ja patrzę pod kątem zewnętrznym. Kiedy rozmawiałem ze studentami, to zawsze w takim momencie bardzo często, zaskakująco często zdarzało się, że oni jednak mówili, gamma, nie? Bo Hulk. Nie chcę być Hulkiem.
Tak, gamma, że gamma najgorsze, tak?
Że gamma
czyli
najgorsze.
Czyli wybierali bramkę numer alfa.
Albo beta. Mhm. Tak wiesz, w środku.
Bezpiecznie.
Bezpiecznie, bo w środku. I ja zawsze wtedy starałem się ich zapytać, a gdybyście mogli państwo wybrać, co po was przejedzie, to wybralibyście rower czy czołg?
Czołg. Proste.
No bo mniej więcej tak to trzeba porównać, że jakąś tam energię trzeba włożyć, żeby pewną maszynę poruszyć. Jeżeli coś jest w stanie zajechać bardzo daleko, jak na przykład rower stosunkowo małą energią, to na takiej jednostkowej drodze obciążenie dla tej drogi jest nieduże.
Ciekawe, że mówisz o rowerze. Ale nie schodzimy na tematy kolarskie.
Nie, ciekawe. Ale naprawdę tak pytałem studentów. Natomiast jakbym zmienił to pytanie, gdybym miał cię zapytać, że gdzieś przymocowuję do twojego paska spodni źródło promieniotwórcze, to czy zmieniłbyś swoją odpowiedź?
Do paska spodni?
Tak.
No to zdecydowanie zmieniłbym na alfę wtedy. Bo jeżeli moje spodnie...
A którego byś się najbardziej bał w pasku spodni? Bo spodnie by alfę zatrzymały, dobra.
Najbardziej bałbym się wtedy... Myślę o neutronowym źródle. Bałbym się długożyciowego źródła gamma bądź neutronowego.
Ja bym się bał neutronowego. I powiem ci dlaczego. Dlatego, że neutrony mają tę właściwość, że one bardzo często mogą doprowadzić do aktywacji innych pierwiastków. Czyli o ile promieniowanie gamma uszkadzałoby moje komórki, ale na przykład jego energia byłaby gdzieś tak jakby rozpraszana, to promieniowanie neutronowe mogłoby na przykład zmienić w źródło alfa promieniotwórcze coś, co jest we mnie.
Proces taki nazywa się aktywacją.
Aktywacją, właśnie.
I wtedy ty stałbyś...
I wtedy ja mógłbym tak naprawdę przez zewnętrzne źródło pewne rzeczy we mnie mogłyby zmienić się w silniejsze źródło promieniotwórcze.
O, i na przykład taka powracająca osoba z Czarnobyla może, właśnie. Być, może być niebezpieczna.
Właśnie, do tego dążę. Dążę do tego, że kiedy chodziłem po krywie reaktora, miałem przy sobie dozymetr. Dwa dozymetry miałem przy sobie, z czego jeden mierzył takie całkowitą dawkę skuteczną dla organizmu i w ciągu trochę ponad 4 godzin w reaktorze przyjąłem 5 mikrosiwertów promieniowania. Panie inspektorze, jak to jest dużo?
To nie jest mało, ale bez dramatu, tak bym powiedział. Jak długo chodziłeś po tej...
Trochę ponad 4 godziny.
Trochę ponad 4 godziny. No to teraz ja sobie pozwolę tutaj zasięgnąć informacji, żebym się nie pomylił z dokładnymi wartościami, bo to cyfry łatwo można sobie pozmieniać. Przy jednorazowym wchłonięciu do organizmu.
Uznajmy, że te 4 godziny to jest mniej więcej coś jednorazowego.
Jednorazowe, tak. Chociaż to powinien być krótszy czas, no ale załóżmy, że to jest jednorazowy. Tak. Jeżeli... Czy tu powinienem powiedzieć teraz o dawkach, że mamy pochłoniętą równoważną efektywną? Może za chwilę. Na razie przyjmijmy, że dawką promieniowania jest siwert, więc, który pewnie mało komu co mówi w tym momencie.
Ty poszukaj
jeszcze
tych wartości, ja mniej więcej...
Nie, ja mam już. Mam
masz te, już te wartości.
Mam te wartości, tylko pomyślałem sobie, że w tym momencie jeszcze może nawet tłumaczenie nie jest tak naprawdę ważne, bo skala jest ważna, nie? Żeby porównać cyfry.
Tak,
żeby porównać cyfry.
Rząd wielkości. Tak, czyli ja przyjąłem, podkreślam jeszcze raz, 4,5 godziny chodzenia po reaktorze do sterowni reaktora czwartego, czyli miejsca tak naprawdę, które było areną tych wydarzeń, które doprowadziły do awarii. Widziałem radioaktywne zacieki, które miały tam powiedzmy 100 razy większe promieniowanie niż tło. I w ciągu tych kilku godzin przyjąłem 5 mikrosiwertów, czyli 5000 siwerta promieniowania.
To teraz tak. Jeżeli dawkę, którą otrzymamy jednorazowe na promieniowanie całego ciała, będzie do 0,25 siwerta, do 0,25 siwerta.
Czyli to jest 250 tysięcy mikrosiwertów.
250 tysięcy, ty dostałeś?
5.
Ty dostałeś 5.
Ale nie tysięcy, 5.
Tak, dostałeś 5, a 200, do 250 czyli, tysięcy tychże jednostek.
Czyli 50 tysięcy razy więcej mógłbym dostać i dopiero wtedy...
I to jest brak objawów. I to jest brak objawów. Dawid będzie żył. Natomiast,
Krzysztof Gonciarz też.
Natomiast 250 do 500, znaczy 0,25 do 0,5 siwerta, może tak. Warto tutaj powiedzieć, że siwert jest naprawdę bardzo dużą jednostką. Siwert
bardzo.
Jako siwert. Dlatego zawsze mówimy o mikro, mili, nano nawet, tak? Czasem siwertach. 250 do 500 albo 0,25 do 0,5. Może tym mi będę już operował. 0,25 do 0,5 siwerta. Zmiana obrazu morfologicznego krwi.
Później czyli są na przykład leukocyty spadają, tak. Płytki krwi się rozpadają, krwawie tak. Z nosa, jestem osłabiony.
Od 0,5 do 1 siwerta. Przypominam, jednorazowe narażenie, słabe objawy chorobowe, zmiany we krwi, możliwość występowania skutków w późniejszym czasie. Do jednego. No i później już zaczynają się naprawdę poważne i tu już myślę, że można by zaczynać powoli mówić o chorobie takiej delikatnie już o chorobie promiennej.
Znaczy, w momencie, kiedy mówimy o zmianach w krwi, bo wiem, przygotowywałem się, to mogę powiedzieć, to już się klasyfikuje jako ostra postać choroby popromiennej. Jeżeli bezpośrednio po narażeniu już widać na przykład drastyczne zmniejszenie się białych ciałek krwi albo płytek krwi, to już to jest morfologiczna postać czy hemolityczna postać o choroby popromiennej.
Od 1 do 2 objawy chorobowe, bóle głowy, mdłości, osłabienie.
Mdłości wynikają z tego, że się rozpada nabłonek jelita albo żołądka.
Od 2 do 3 ciężkie objawy kliniczne, śmiertelność w 25% przypadków.
Ciężkie objawy kliniczne to mogą być na przykład zmiany w strukturze enzymów, czyli różnego rodzaju procesy biochemiczne są zaburzone.
No i ta chyba najczęstsza i najważniejsza do zapamiętania, od 3 do 5, ja tutaj zawsze staram się mówić o tej wartości 3,5, bo to jest, zaraz powiem dlaczego, łatwe do zapamiętania, od 3 do 5 siwertów przy jednorazowym wchłonięciu, choroba popromienna, śmiertelność w 50% przypadków, czyli to jest ta wartość LD50, tak? Czyli dawka śmiertelna dla połowy populacji. Dlaczego mówię tutaj o tym, żeby to, bo to jest stosunkowo łatwe do zapamiętania, żeby o tym pamiętać. Otóż 3,5 siwerta przy jednorazowym wchłonięciu to jest dawka śmiertelna. Natomiast przeciętna osoba w Polsce na rok otrzymuje 3,5, ale milisiewerta. Z czego około 2,6, tak jak tu z Dawidem wcześniej ustalaliśmy przed nagraniem, około 2,6 to są źródła naturalne i około 0,9 tego milisiewerta to są te źródła sztuczne, medyczne głównie, jeżeli ktoś korzysta na przykład z dobrodziejstw medycyny nuklearnej. Tak więc powtórzę jeszcze raz. 3,5 milisiewerta na rok my dostajemy, czyli 3,5 tysięcznych siewerta w przeciągu roku, każdy z nas, średnio oczywiście. Natomiast dawka śmiertelna to jest 3,5, ale siewerta przy jednorazowym wchłonięciu.
Ja tak w ogóle dorzucę, myślę, że... Bo rozmawialiśmy o tym z Jackiem, że na te 3,5 ze źródeł naturalnych składają się też inni ludzie, którzy są dla nas źródłami zewnętrznymi promieniowania jonizującego.
Tak jest.
Tak jak wspomniałeś chociażby o tym potasie 40, który mamy w nas. No i tutaj bardzo dobrze, myślę, pasuje pytanie, które zerknąłem w międzyczasie na Instagramie, zostało zadane, a mianowicie pytanie, ile dni trzeba by było przebywać w Czarnobylu bez metody polizeń Krzysztofa Gonciarza, żeby coś nam się stało?
Nie mam danych. Ty byłeś, także możesz powiedzieć, jaki jest poziom promieniowania. Bo zależy, najłatwiej odpowiedzieć, zależy gdzie.
Poziom promieniowania w Polsce to jest, myślę, że poniżej 3 mikrosiewertów na godzinę. 0,3 mikrosiewerta na godzinę.
No pewnie też zależy gdzie oczywiście.
Tak, ale myślę, że średnio możemy to dużo się nie pomylić.
Jak pamiętam, jak mierzyłem u nas w zakładzie, to było chyba 100 nano, 1/10
tak,
na godzinę.
Tak,
nie?
A w pracowni, wiem, bo w pracowni bardzo często były te ćwiczenia, to zwykle to były wartości 0,20 coś mikrosiewerta na godzinę. To jest tak zwana moc dawki.
To jest też, tu pozwolę sobie wtrącić, to też jest dosyć ważne, bo to są bardzo, bardzo małe wartości i nie ma co ukrywać, że tutaj wchodzimy już, jesteśmy blisko czułości przyrządu.
Tak.
Także czy to w tym momencie, czy wyjdzie 0,1 czy 0,2, to jest dwa razy więcej, ale to jest naprawdę praktycznie koniec.
I teraz my tutaj mówimy o tak zwanej dawce skutecznej, bo siewert jest jedną z dawki skutecznej, czyli ona uwzględnia, jaki to jest rodzaj promieniowania, jaką energię ma to promieniowanie i jaki narząd jest napromieniowany. I tak jakby uśrednia to dla całego organizmu, bo to jest ważne. I w Prypeci na przykład są miejsca, gdzie to jest 0,2 mikrosiewerta na godzinę, czyli rzędu funkcjonowania normalnego na otwartej przestrzeni w Polsce. Są też miejsca, gdzie to przekracza 2 mikrosiewerty na godzinę.
Czyli jest 1000 razy wyższe.
10 razy. 10 razy wyższe. No i były też jakieś takie miejsca właśnie w piwnicy szpitala, gdzie to było 3 z kawałkiem, ale na przykład reaktor czy sterownia reaktora to jest 5 mikrosiewertów na godzinę. Miejsce, gdzie tak naprawdę sterownia reaktora czwartego działa się, dużo się tam działo. I do dzisiaj to promieniowanie jest tam, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale tylko 20 razy wyższe niż na przykład w Polsce na ogródkach działkowych, a są miejsca na świecie, gdzie ze względu na płytko położone złoża uranu, to promieniowanie jest rzędu 7 mikrosiewertów na godzinę. I to też nie jest niebezpieczeństwo, bo ty jako inspektor to pewnie masz też wymienione wartości, ile na przykład mają radiolodzy w szpitalach.
Ile mają radiolodzy w szpitalach? Nie wiem, bo nie jestem inspektorem od szpitali.
Tego nie
ustaliliśmy wcześniej. Natomiast mogę powiedzieć o klasyfikacji pracowników.
Może o tym dwa słowa,
jeżeli a propos wartości.
Oczywiście. Czyli przypomnijmy jeszcze raz, żeby nie trzeba było cofać. 3,5 milisiewerta rocznie to jest dawka, jaką przyjmuje taki przeciętny Kowalski, funkcjonując tak, jak przeciętny Kowalski by funkcjonował. I w momencie, gdybym ja był w Czarnobylu, nawiązując do tego pytania, ile tam trzeba by było być, to myślę, że normalnie funkcjonując, to znaczy właśnie nie pijąc deszczówki ze studzienek kanalizacyjnych albo z rur gdzieś, będąc w elektrowni nawet, nie licząc ścian z radioaktywnym zaciekiem, to myślę, że bardzo, 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 bardzo długo mógłbym funkcjonować i tak naprawdę nie naraziłbym się na żadne negatywne skutki, czyli po prostu nie da się normalnie funkcjonując rozsądnie, nie jedząc ziemi albo nie szukając specjalnie metody, żeby zrobić sobie krzywdę, takiej krzywdy sobie w Czarnobylu zrobić. To jest podróż naprawdę z punktu widzenia radiologicznego, o tyle o ile wiem, o ile mogę powiedzieć, bezpieczna, z jednym zastrzeżeniem, że nie wchodzi się intencjonalnie w miejsca, w które nie wolno wchodzić, bo wiemy, że tam promieniowanie jest większe. Jest coś takiego w Czarnobylu, w strefie wykluczenia czarnobylskiej, jak Czerwony Las, czyli las, który był po tej stronie od elektrowni, że w momencie, kiedy wiał wiatr, to on zebrał tak jakby większość tego promieniowania, większość opadu promieniotwórczego i został nazwany tym Czerwonym Lasem dlatego, że drzewa po prostu na skutek tego wysokiego promieniowania zmieniły kolor i tam naprawdę wystarczy dozymetr przysunąć trochę ponad trawę, żeby zobaczyć dawkę promieniowania, która jest 50 razy większa niż w Polsce na otwartej przestrzeni, a są tam miejsca, gdzie ona podejrzewam jest i 500 i 5000 razy większa przy podłożu, bo no, nic dziwnego, gdyby na przykład fragmenty bloków grafitowych czy nawet prętów paliwowych niesione przez wiatr w czasie tej katastrofy gdzieś tam zostały zdeponowane, tylko po prostu ludzie tam nie wchodzą, natomiast właśnie zwierzęta, które nie żyją z tego, że na przykład zjadają ziemię i są bardzo złożonymi zwierzętami, czyli nie ma takich ssaków na przykład, które żywiłyby się glebą, świetnie sobie tam dają radę, no bo tam żyją łosie, sardy, wilki. Populacja wilka się świetnie odradza, jest ich chyba 10 razy więcej wewnątrz strefy wykluczenia niż w bezpośredniej bliskości. Czyli mogą żyć tam zwierzęta dosyć złożone, kończąc ten już mój długi wywód, i dawać sobie doskonale radę. Więc odpowiedź na pytanie, jak długo trzeba by przebywać w Czarnobylu, żeby zrobić sobie krzywdę, tak długo jak to się robi bez intencjonalnego poszukiwania zajęć ryzykownych, tak długo można tam przebywać dowolnie długo.
Długi, no ale
i teraz tak. Temat.
Dobrze. I teraz
przypominam
może...
jeszcze raz, średnia dawka promieniowania w ciągu roku dla Kowalskiego w Polsce 3,5 milisiewerta. I to jest rok.
Rocznie. I teraz, jeżeli z punktu widzenia ochrony radiologicznej, jeżeli dany pracownik przyjmuje dawkę ponad tło, czyli te 3,5 milisiewerta przyjmujemy jako poziom zera, bo to przyjmuje każdy z nas. Jeśli przyjmuje dawkę do 1 milisiewerta większą niż tło, nie ma czegoś takiego jak jakby jakiekolwiek narażenie. Jest człowiek, jest tak zwaną osobą z ogółu ludności.
Czyli 25% więcej można zebrać na spokoju i nic się nie dzieje.
I nie trzeba tego zgłaszać, nie trzeba tego w żaden sposób monitorować i tak dalej.
Czyli jeżeli ja byłem w Czarnobylu 4 dni i załóżmy, że promieniowanie tam było 2 razy większe, to mam 4 dni ekstra w roku, a to jest 1 setna roku mniej więcej.
Tak.
Czyli jesteśmy dużo poniżej tych 25%.
Zdecydowanie.
Jeżeli jestem teraz, podwójnie bezpieczny, kurde.
Jeżeli teraz dany pracownik otrzyma dawkę roczną wyższą niż tło od 1 do 6 milisiewertów.
Czyli to jest do 200% więcej.
Nawet. Od 1 do 6 milisiewertów wtedy staje się z automatu tak zwanym pracownikiem kategorii B. To nie jest kategoria gorsza.
Mieszka na wschód od Wisły, tak?
To nie jest kategoria gorsza. Od jednego...
Ale musi się wyprowadzić na wschód od Wisły. Jakieś kategorii B, czy...
Do 6. Natomiast w momencie, kiedy dany pracownik... I tutaj już w takim zakładzie pracy musi być inspektor i musi te dawki w taki czy inny sposób kontrolować. Natomiast w momencie, kiedy mamy trochę większe narażenie, od 6 do 20... maksymalnie do 20 milisiewertów, to wtedy taki pracownik jest zaliczany od 6, znaczy powyżej 6, maksymalnie 20, w ten sposób, powyżej, nie od 6 do 20, powyżej 6, natomiast maksymalnie 20, to wcale nie znaczy, że musi dostawać 20, tak? Bo staramy się zawsze, żeby w logiczny, rozsądny sposób jak najbardziej zmniejszyć te dawki, jakie pracownicy otrzymują. Do 20 milisiewertów wtedy pracownicy stają się pracownikami kategorii A. I tutaj sytuacja się troszkę komplikuje, bo wtedy trzeba założyć paszport dozymetryczny, wtedy trzeba mieć dozymetry osobiste, pracownicy muszą te paszporty wysyłać, jakby to musi być dokumentowane. I tutaj nie chcę już wchodzić bardzo dokładnie w przepisy, ale tam jest możliwość jednorazowego otrzymywania dawki do 50 milisiewertów, ale wtedy trzeba pracownika odsunąć od pracy na jakiś czas. Jak idąc tak już całkowicie po bandzie, bo tam się są specjalne takie...
No ale zwrócę tylko uwagę, zapamiętaj tę myśl, proszę.
Tak, postaram się.
Zwrócę tylko uwagę, że przed chwilą mówiliśmy, kiedy te objawy takie widoczne w postaci na przykład zmian w morfologii krwi występują, to było 10 razy więcej niż teraz rozmawiamy.
Tak, dokładnie. A tutaj, czyli tu się jeszcze w ogóle nic nie dzieje. Natomiast już nie będę tych wszystkich poszczególnych jakby wartości przytaczał. Dopuszcza się w prawie atomowym możliwość zwiększenia tychże dawek. Natomiast od któregoś tam momentu te dawki, znaczy inaczej, pracownik nie może być zmuszony, żeby taką dawkę przyjął. Maksymalna dawka, jaka jest dopuszczalna, to jest 500 milisiewertów, czyli to jest sporo. 500 milisiewertów to jest pół siewerta. Tak. Ale to jest dopuszczalne tylko w momencie ratowania życia ludzkiego i po drugie, co jest bardzo ważne, właśnie pracownik musi się wtedy zgłosić na ochotnika. Nie można nikogo zmusić do tego, żeby załóżmy, nie wiem, nastąpił wypadek radiacyjny i ktoś przewrócił się, leży i oddziałuje na niego promieniowanie. Trzeba go wyciągnąć z tej skażonej strefy. To nie może, kierownik nie może powiedzieć mi, słuchaj, idź i wyciągnij go, bo on tam umrze, przykładowo. Ja muszę się sam do tego zgłosić na ochotnika. Tak? I wtedy maksymalna dawka, oczywiście znowu to
tylko to znowu mówimy jednorazowo, a wcześniej były dawki roczne.
Tak, oczywiście mówimy jednorazowo i mówimy też tutaj o jakby takich przypadkach specjalnych.
Tak, no i jak mówiłem, że to jest w ten moment, w którym mówiłem, że to jest 10 razy więcej, to też porównywaliśmy coś, co się dzieje w skali roku, do czegoś, co się dzieje w skali sekund. Tak, to też trzeba wziąć na to poprawkę. Czyli te limity są ustawione potwornie, potwornie bezpiecznie. A i tak wtedy się już pracuje z ogromną ostrożnością. I tutaj no, znowu mi pasuje bardzo dobrze pytanie, które
Ja też mam fajne pytanie tutaj, no, wiesz?
Bo ja dostałem pytanie, dlaczego ludzie tak bardzo boją się promieniowania, twoim zdaniem, skoro wszystko to wygląda tak bezpiecznie?
Bo ludzie boją się tego, czego nie wiedzą. Myślę, że tak. Sporo osób nie wie tak naprawdę, z czym ma do czynienia, a dzisiaj mamy takie czasy, w przeciwieństwie do tego, kiedy na przykład promieniowanie było odkrywane i wtedy rad promieniotwórczy był dodawany do wszystkiego, do past, do zębów, tudzież te farby radowe i lizanie pędzelków, no to też znowu na inny może temat, pewnie to w filmie swoim poruszysz.
Akurat farb radowych nie, natomiast preparaty medyczne to, z radu, które powodują, nie? Rozpadanie się potem człowieka. Tak.
Ale dlaczego ludzie boją się promieniowania? Myślę, że ludziom promieniowanie kojarzy się od lat z bombami jądrowymi, co nie jest niczym dobrym, w sensie bomby, a nie to kojarzenie.
Z Czarnobylem?
Kojarzy się z awarią w Czarnobylu, która...
Też mam masę pytań, czy jestem bezpieczna, urodziłem się 3 miesiące po Czarnobylu.
Oczywiście. I jeszcze mówię, jak do tego dołożymy, no nie chcę powiedzieć braku wiedzy, ale powiedzmy może taką właśnie szczątkową wiedzę na temat tego, jak promieniowanie oddziałuje na organizm i co to są dawki przede wszystkim, bo to nie jest kwestia, że promieniowanie wystąpi, tylko w jakiej ilości. To jest najważniejsze tak naprawdę. No to wtedy pojawia się po prostu strach przed nieznanym. Ja to tak rozumiem, ale możliwe, że się mylę. Możliwe, że się mylę. I tutaj też a propos dawek i narażenia pracowników, o których mówiłem przed chwilą, dostałem pytanie, proszę o poruszenie tematu zawodów narażonych na promieniowanie, na przykład piloci i stewardessy. To jest bardzo ciekawe pytanie.
Też chciałem do tego powoli dążyć, bo jak wyciągnąłem dozymetr w samolocie, to wyszło, że jest bardziej promieniotwórcze środowisko niż Prypeć.
No właśnie. I teraz wszystkim nam się wydaje, że...
5 razy bardziej.
Wszystkim nam się wydaje, że po prostu no, wsiadamy do samolotu i lecimy. Jeśli ktoś lata okazjonalnie, to nie jest to żaden problem, ale załogi samolotów, czyli stewardessy i piloci, to jest po prostu ich praca. I teraz dlaczego tutaj, znaczy na czym polega problem? Na czym polega problem? Że jesteśmy 10 kilometrów czy 11 kilometrów nad ziemią.
Kilka metrów z tego betonu, które stanowi atmosfera, odejmujemy i promieniowanie kosmiczne daje nam mocniej w kość.
Także jeśli dobrze pamiętam, ale tutaj nie chcę, nie mam jakby podstawy prawnej, ale jeżeli dobrze pamiętam, to od 2018 roku Unia Europejska zalicza zarówno pilotów, jak i stewardessy już do pracowników narażonych radiologicznie, tudzież pracowników narażonych na promieniowanie. Czy tak jak tam było w tym pytaniu, że po 10 latach występują jakieś problemy? Nie mam na ten temat danych, także nie mogę tego skomentować, ale na pewno to narażenie jest bez porównania większe. I tutaj może pociągnę ten temat dalej. Będę na koniec polecał jeden serial, który ostatnio oglądałem, ale to mówię bez spoilerów na razie. Całkowicie inaczej wygląda narażenie na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo tam nie ma atmosfery, tam nie ma magnetosfery, która by odpychała promieniowanie kosmiczne, które w ten sposób nie atakuje Ziemi, i dawki, które otrzymują astronauci, to jest, jak tutaj sprawdziliśmy wcześniej, od 50 do 2000 milisiewertów na pół roku. Na pół roku. Oczywiście ona się mocno zmienia, bo zależy, czy ktoś właśnie, czy wychodzi na zewnątrz, czy cały czas jest w środku. Pewnie to też zależy od może od osłon, tak? W danym
myślę,
miejscu.
Że też od tego, na które ja robicie.
Tak jest. Także tutaj to jest problem, zwłaszcza jako, że teraz Elon Musk chce nas wysyłać na Marsa. I teraz podróż na Marsa, jeśli dobrze pamiętam, 8 miesięcy? Coś takiego, 4 miesiące, tak? Dobra, ale to jest w miesiącach na pewno.
Ja nie wiem, czy w latach nawet nie jest.
Nie, chyba w latach nie. Wydaje mi się, że to jest w miesiącach.
A ile, a to nie było w Marsjaninie 4 lata, że oni wracali po niego?
No ale to był film, nie?
Ale tam było całkiem dobrze research zrobiony w tym filmie.
Dobra. Jak zwał, tak zwał. Na pewno nie jest to tygodniowa podróż. W ten sposób.
Długo.
Jest to długie i teraz w tym momencie osoby, które będą tam podróżować, po prostu przez ten czas będą narażone na naprawdę całkiem pokaźną dawkę promieniowania jonizującego. I teraz jak to się odbije na ich zdrowiu? Czy będą jakieś skutki długofalowe, tak? Na przykład, czy one po prostu nie zaczną ewoluować jako inny organizm,
a,
który
właśnie.
Tam...
O, świetnie, że o to chodzi, bo też fajne pytanie wpadło i miałem ten plan, żeby o nim powiedzieć, ale pogratulujmy też pomysłu za pytanie.
Pójdą pytania bardziej niż to, co zaplanowaliśmy.
I wiesz co, dobrze się w tym odnajduję, szczerze mówiąc, bo można nawiązywać jakoś...
Jest okej.
Okay. Jest okej. Okay. Mhm. Nie wyrobimy się ze wszystkim, o czym chcieliśmy powiedzieć. To dobrze. To dobrze, że się nie wyrobimy. Będzie można zrobić drugi odcinek. Co pierwsze obrywa od promieniowania?
Bo
to
które też... narządy są najbardziej narażone?
No właśnie, tak? Bo pytanie było sformułowane, co pierwsze obrywa, z tym, że obrywa wszystko tak naprawdę, co jest wystawione na działanie promieniowania, a po czym najbardziej będzie widać, że oberwało.
No tutaj wchodzi w grę dawka skuteczna, tudzież efektywna, o której wspomniałeś, bo teraz tak się łatwo prześliznąłeś po tych dawkach.
W uproszczeniu.
Zupełnie nie tak, jakbyś...
Bo mogę powiedzieć, słuchaj, bo tak. Mogę powiedzieć tak, w czasie mojej pierwszej wyprawy do Czarnobyla nagrywałem pod okiem Moskwy na ten temat materiał, który możecie znaleźć w linku pod filmem. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z tym, czym są dawki i czy byłem tam bezpieczny.
Autocytowania, co?
Autocytowania. Przede wszystkim autowyświetlenia i wiesz, będą pieniążki z filmików.
Tak jest, tak jest.
Pojadę na nową wycieczkę.
Ale teraz już na poważnie, wracając do dawki.
Ja jestem cały czas poważny.
Dawka efektywna to ta... mamy dawkę pochłoniętą, czyli energia w masie powietrza, raz. Dawkę równoważną, która... Każda kolejna dawka rozwija poprzednią. Mhm. Albo uszczegóławia, o może tak. Dawka równoważna, czyli ta, która uwzględnia typ promieniowania i jest to tutaj super ważne a propos tego, co mówiliśmy wcześniej. Promieniowanie alfa będzie miało i neutrony, zwłaszcza średnioenergetyczne, będą miały największą tą wagę promieniowania, dlatego będą najbardziej niebezpieczne, a na przykład promieniowanie gamma, tudzież fotonowe, będzie miało tęże wagę promieniowania najniższą.
To jest po prostu współczynnik, przez który
tak
się
jest,
mnoży dawkę pochłonięta.
Tak jest, bezwymiarowy.
Nie są żadne wielkie mecyje.
I trzecia, ostatnia dawka, to jest dawka efektywna, gdzie do tego, co byliśmy wcześniej, czyli energia w masie plus rodzaj promieniowania, uwzględniamy rodzaj narządu, który jest narażony na to promieniowanie. No i tutaj najbardziej narażone są komórki młode i szybko dzielące się, czyli najbardziej są narażone szpik kostny i narządy rozrodcze. Tak? One są narażone
plus
najbardziej.
Plus skóra, jelita, wątroba.
No nie, skóra tak nie bardzo chyba. Ona ma mały współczynnik. Zaraz ci tutaj... Nie chcę
mały
ci...
współczynnik ma skóra?
Mhm. Skóra ma mały, wiesz. Także tutaj...
Znaczy jelita na pewno.
Najwyższy współczynnik ma...
Bo jelita się szybko wymieniają. Skóra wydaje mi się, ale może to na skórek. Skóra się stosunkowo szybko dzieli.
Chyba to ty mówię, ci znajdę konkretne wartości.
Znajdź konkretne wartości.
Nie uczę się ich na pamięć.
Nie? Można zostać inspektorem bez tego?
Hehe, śmieszne.
Bardzo zabawne. Generalnie można tutaj też dorzucić i myślę, że to jest najbardziej niepokojące w kontekście na przykład takich długich, wielomiesięcznych podróży, że komórki płodu są na przykład bardzo szybko dzielące się i gdyby na przykład zdarzyło się tak, że wyślemy na Marsa mężczyzn i kobiety tym samym statkiem i dojdzie tam do jakiegoś szału miłosnych uniesień, to nie wiem, czy się Jacek ze mną zgodzisz, ale takie dziecko może naprawdę ewentualnie taki rozwijający się płód może dostać pokaźną dawkę promieniowania i możemy niechcący zaszkodzić przedstawicielowi jakiegoś przyszłego pokolenia w ten sposób.
Dlatego też, tak jak najbardziej się zgodzę z tym, co tutaj mówisz, bo właśnie ze względu na to, że komórki młode i szybko dzielące się są tak bardzo narażone na promieniowanie, dlatego ochrona kobiet w ciąży jest jakby, powinna być szczególna, to raz. Szpik kostny jest tak narażony, młode, szybko dzielące się komórki. Narządy rozrodcze są tak narażone, młode, szybko dzielące się komórki, ale też uwaga, promieniowanie jest bardzo skuteczną metodą do zwalczania nowotworów, bo są to komórki, uwaga, młode i szybko dzielące się.
Przede wszystkim szybko dzielące się. Mhm. Zresztą, wiesz co, jak tak prześledziłem właśnie te przypadki radiacyjne, to ilość zgonów związanych z tym, że ktoś był poddawany radioterapii, na przykład wymieniono źródło promieniotwórcze, w szpitalu i źle obliczono dawki, jakie ono emituje, czy energię i geometrię na przykład tego promieniowania, to ofiary śmiertelne takich przypadków to w tym momencie idą w setki. Mhm. A my się przejmujemy Czarnobylem, który był konsekwencją systemu tak naprawdę, którego już nie ma, politycznego, bo ten powinien być przeprowadzony na etapie budowania elektrowni, który był podejmowany, a nie na etapie, kiedy ona funkcjonowała, tylko trzeba było ją oddać na czas i wykonać plan w 100%.
No, poza tym, to jest na inny temat w ogóle, wiesz, jakby przyczyny
tak,
tego.
Tak, to, tak. Żeby... Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, znalazłeś już może te wartości?
Właśnie cały czas osłuczymy.
To bardzo dobrze, bo ja mam coś do powiedzenia.
Mam.
Masz, to mów, zanim przejdziemy dalej.
Więc tak jak mówiłem, nie to, żebym mówił, że... A nie mówiłem, ale gonady 0,20, najwyższy. Czerwony szpik kostny 0,12 i później jelito płuca żołądek 0,12 też. Mhm. Natomiast skóra, bo tutaj mi to nie pasowało, jest 0,01.
0,01.
Tak, skóra 0,01. Powierzchnia kości 0,01. Także no najgorzej...
Patrz, nie wiem, dlaczego zawsze utożsamiałem skórę z szybko... Znaczy ona jest szybko ciągle dzieląca się. No cóż, no. 80 kilo skóry zrzucamy w ciągu życia, to może dlatego to mi się wzięło. Przepraszam.
Gacia.
Gacia. Ale wiesz co, ja tu będę edytował, więc... Ja dążę do czego innego w tym momencie, dobra, bo dobra. Powoli nam się kończy piasek w klepsydrze. Widzę, że chorobeza radiacyjna to będzie osobny odcinek. Chociaż trzeba zarysować, co to jest.
Gdzieś już się pojawiło w którymś pierwszym chyba, nie?
Potem też u mnie w tym filmie troszeczkę wspomniałem, tym sprzed paru lat z Podoka Moskwy.
Który możecie zobaczyć,
klikając w link w opisie tego filmu. Mhm. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, dać łapkę w górę i komentarz dla statystyk.
Dawid, proszę.
Jacku. Słyszałeś o kimś takim jak David Hahn?
Nie.
Bo on mi uzmysłowił, kiedy się o nim dowiedziałem, jak bardzo ludzie, którzy boją się promieniowania, potrafią być ignorantami odnośnie tego, jak dużo tego promieniowania jest wszędzie dookoła. Pomijam, że ktoś na przykład może być poddawany radioterapii jako terapii przeciwnowotworowej. To idzie na bok.
Tak.
Chociaż są przypadki, że na przykład kobalt z bomby kobaltowej, która jest wykorzystywana do napromieniowania, trafił na przykład do prętów, z których zbudowano dom. I potem promieniowanie było 500 razy większe w jakichś częściach tego mieszkania i okazało się, że w tych częściach mieszkania ludzie mniej chorowali na nowotwory. To jest właśnie ta hormeza radiacyjna, czyli takie ochronne działanie małych dawek. To jest hipoteza, która ma swoje przesłanki ku prawdziwości, ale nie jest tak naprawdę szeroko akceptowana. Dyskusja się toczy. Ja o czym innym. David Hahn był Amerykaninem, który swego czasu zafascynował się chemią i fizyką. I pomyślał, że świetnie by było zrobić sobie trochę toru, takiego pierwiastka promieniotwórczego, który można zrobić, jak się ma źródło neutronów.
No.
Tak się składało, że on w tym czasie nie miał źródła neutronów, bo nie można w Stanach go kupić, a na pewno nie przed 18, ale mając 17 lat, był bardzo zaradnym harcerzem, postanowił, że skorzysta z tego, że promieniowanie jest wszędzie dookoła. I zaczął zbierać czujniki dymu, zaczął wykradać z publicznych miejsc czujniki dymu, w których jest radioaktywny izotop ameryku, który jest podstawą działania tych czujników. Znaki, które są na przykład świecące w ciemności, też mogą być pokrywane. Kiedyś takie stare znaki były, z tego co mi wiadomo, pokrywane takimi delikatnie promieniotwórczymi substancjami. Zegarki fosforyzujące, które też mogą stanowić źródło promieniowania. Generalnie zakręcił się dookoła i w takim życiu codziennym znalazł mnóstwo źródeł tego promieniowania. I zbudował sobie źródło neutronów. I kupił trochę baterii litowych. Z tych baterii wykorzystał lit do uzyskania odrobiny toru. Niektórzy mówią, że zbudował nawet reaktor jądrowy. Gdzie to zrobił? W ogródku domu swojej matki. I to źródło neutronów okazało się być tak silne, że promieniowanie tła u jego sąsiadów wzrosło 1000-krotnie. I wtedy zainteresowało się tobą FBI. A jak się interesuje tobą FBI, to wiedz, że coś się dzieje. Aha. Nic mu nie zrobiono. Matka w popłochu, że zechce jej zabrać dom, wyrzuciła w ogóle na zwykły śmietnik część tego zestawu promieniotwórczego. Natomiast sam Hahn potem był Marine.
O, proszę.
Nie Marine, przepraszam, w wojsku był. Może nie przesadziłem z tym Marine, ale był w wojsku. O tym będę. To jest taka dygresja, o której opowiedziałem też w filmie, który nagrywałem w Czarnobylu, więc to jest taki troszeczkę spoiler. Ale co tam mówiłem bardzo dużo rzeczy. Natomiast ta historia uzmysławia mi, jak bardzo dużo tego wszystkiego jest dookoła, jak bardzo jesteśmy często uzależniamy nasze bezpieczeństwo od tego, że promieniowanie jest w naszej bliskości. No bo czujnik dymu to jest coś, co ma nas chronić przed spłonięciem.
Tak.
Pożary to nie jest coś, co się zdarza co drugi tydzień, że my to musimy mieć. To jest po prostu tak niszczące, może się nigdy nikomu nie przydarzyć w ciągu życia, czego wszystkim życzymy na pewno. Natomiast bardzo dużo osób posiada, czy to w pracy, czy to w domu, czujnik promieniowania, w którym są izotopy promieniotwórcze.
Warto tutaj dodać, że akurat właśnie w czujkach dymu jest izotop ameryku.
Alfa promieniotwórczy.
Jest to izotop alfa promieniotwórczy. W związku z tym, jeżeli macie to pod sufitem, to prawdopodobieństwo dotarcia cząstek alfa z tego właśnie źródła do no, gdzieś w okolice, nie wiem, stołu, kanapy, czegokolwiek, niżej niż sufit, jest zerowe. Jest zerowe, bo zasięg alfy to jest, tak jak już wspominaliśmy, kilka centymetrów powietrza.
Chyba, że mówimy o dalekozasięgowym promieniowaniu alfa, które może nawet kilkanaście centymetrów powietrza.
Styl. Zależy, tak. Jak, no, sufit jest tak wysoko. Tak. Tak,
w każdym razie, no mówię, mamy to wszystko dookoła, a my się bronimy. Wiele osób w Polsce na przykład broni się przed tym, żeby mieć elektrownię jądrową. Bo co mówią? Bo mówią, nie mamy składowiska. I gówno, prawda, mamy składowisko. Bo...
Mamy składowisko w Kowarach.
Tak, bo co? Bo leczymy ludzi na raka promieniowaniem i musimy gdzieś to wszystko składować. Także problem tak naprawdę jest w głowie, a nie wiadomo dlaczego my się tego wszystkiego tak boimy. Nie wiem, kiedyś znalazłem taką statystykę, szukałem jej tutaj i nie mogłem odnaleźć, więc nie będę podawał wartości, bo nawet nie wiem, ale spalenie kilkunastu ton węgla jest w stanie wyemitować do atmosfery cząstki promieniotwórcze, które normalnie znajdują się w skałach osadowych.
Oczywiście.
I to, co normalnie w elektrowni byłoby zamknięte i zakopane pod ziemią, my w naszym modelu produkcji energii, leć tutaj na świat.
No, to są małe ilości, które, ale ludzie sobie po prostu z tego nie zdają sprawy.
Tak, że ludzie czują troszeczkę tego lęku przed wyjazdami nawet do Czarnobyla, które po prostu są bezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że o tym się niestety nie mówi. No, masz w prognozie pogody bardzo często dla meteopatów, czy jutro będziesz miał wysokie samopoczucie, czy niskie. Ale nikt ci nie mówi, że promieniowanie w Polsce ciągle jest bardzo bezpieczne.
To znaczy, to tutaj może warto wspomnieć, jest taka agencja, tak, no agencja, chciałem powiedzieć organizacja, Państwowa Agencja Atomistyki, to jest agencja, jak sama nazwa wskazuje, państwowa, która zajmuje się ochroną radiologiczną kraju. I teraz jeżeli cokolwiek dzieje się z zagrożeniem radiacyjnym, radiologicznym w naszym kraju, to oczywiście pewnie najpierw dowiecie się tego z, nie wiem, social media czy z jakichkolwiek innych środków przekazu, ale żeby to zweryfikować, czy to jest wiarygodne, bo ja średnio co roku raz na 2-3 lata słyszę informacje na temat tego, że coś tam na tej Ukrainie się dzieje. Właśnie w okolicy końca kwietnia, początku maja, kiedy mamy długi weekend, słuchaj, tam w tej radiochemii to wiecie coś na ten temat, bo przecież tam na Ukrainie podobno coś się dzieje. Jeżeli coś się będzie działo, to będzie informacja oficjalna na stronie Państwowej Agencji Atomistyki i to jest moim zdaniem najlepsze źródło, nie chcę powiedzieć, że jedyne, ale to jest najlepsze źródło wiarygodne wiedzy na temat skażeń radiologicznych, jakichkolwiek awarii i to nie tylko w Polsce, bo też na przykład w Europie i informacje na ten temat właśnie tam możemy znaleźć. Także polecam.
Bardzo jakoś nam się to ładnie złożyło, bo właśnie przesypały się ostatnie ziarenka piasku w klepsydrze. W związku z tym mam następującą propozycję. Żeby nie zaczynać akurat tematu hormezy radiacyjnej.
No, który... słowo się rzekło na początku, przysypuje się piasek i koniec.
Tak, więc hormezy nie zaczynamy teraz, natomiast ja bardzo bym chciał, żeby odcinek na temat hormezy radiacyjnej powstał, bo on nawiązuje do tego, co jest prawdziwe w biochemii, że dawka czyni trucizną, być może, że rozróżnienie lekko od trucizny może być dawka i promieniowanie wcale nie musi być w tej kwestii inne, natomiast ja zajrzę jeszcze na swojego Instagrama, zobaczę, jakie pytania są. Albo inaczej, będę ci czytał od tych, które pojawiły się najwcześniej. Jak będzie jakieś ciekawe, to powiedz stop. Podyskutujemy o tym 5 minut i skończymy.
Ale o jednym tylko?
O jednym.
Taka... To musisz wszystkie przeczytać.
Nie, właśnie musisz powiedzieć stop.
Okay. Żeby wiesz. A czyli ja wybieram. Ale
czytam po kolei. Transplantacja kału a promieniowanie. Ile dni trzeba byłoby spędzić w Czarnobylu bez metody polizeń Krzysztofa Gonciarza, żeby coś się stało? Jak wytłumaczyć w prosty sposób różnicę między rodzajami promieniowania?
To myślę, że to odpowiedzieliśmy.
Myślę, że tak. Czemu, a jeżeli nie, to u mnie w filmie będzie troszeczkę więcej o tym, także zostawcie suba na głównym kanale. Przepraszam. Czemu ludzie tak bardzo boją się promieniowania? Czy za pomocą konkretnych dawek promieniowania będziemy w stanie modyfikować żywe organizmy? Tak, aby uzyskać pożądane efekty, na przykład usuwanie zbędnych i potencjalnych i uzyskiwanie potencjalnie dobrych. Co w człowieku jako pierwsze zostaje uszkodzone, jakie są tego objawy? Czy naukowy bełkot można złapać na UMCS-ie? W ogóle nie na temat.
Czy jest stop. Raczej nie.
Czy jest różnica w szkodliwości promieniowania beta plus, beta minus? Co według ciebie jest najciekawsze do zwiedzania w zonie? Czy jest promieniowanie, przy którym mutacje zachodzą zauważalnie? Jakie promieniowanie działa na komórki? Czy płyn Lugola miał sens po Czarnobylu?
To mi się podoba. To mi się podoba.
Gratuluję, Natalia 2662. Dobre. Wygrałaś pytanie na koniec.
To dobre pytanie. Ty powiesz, ja powiem?
Po co podano płyn Lugola, ty powiedz, a ja powiem, dlaczego nie ma sensu.
Dobra, krótko. A ja się nie zgadzam. Dobra, zaraz będziemy się kłócić. W wyniku awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu wydostały się do środowiska różne izotopy. Jednym z tych izotopów był promieniotwórczy izotop jodu-131. Jak wiadomo, właściwości chemiczne tego izotopu są dokładnie takie same jak niepromieniotwórczych izotopów jodu. I teraz nasza tarczyca w momencie, kiedy dostanie jod promieniotwórczy tudzież jod niepromieniotwórczy, będzie go traktować dokładnie tak samo. Czyli zbuduje nam tyroksynę, hormon, który wytwarzany jest w tarczycy, i w sumie to będzie taka sama tyroksyna, tylko że z promieniotwórczym jodem. I teraz z punktu widzenia jakby chemicznego to nie robi żadnej różnicy. Natomiast dla nas, jako dla osobników żywych, to, że będziemy mieli promieniotwórczy jod w swoim organizmie niejako zaabsorbowany, czyli wbudowany w tęże tyroksynę, to już będzie miało różnicę. I teraz po co podaje się płyn Lugola? Jeżeli organizm, czym jest płyn Lugola, to jest roztwór jodu w jodku potasu. Czyli po prostu, krótko mówiąc, dużo jodu. I teraz jeżeli dany osobnik przyjmie płyn Lugola, przesyci swój organizm jodem, to jego tarczyca już nie będzie przyjmować żadnego innego jodu. Czyli jeżeli przesycimy nasz organizm jodem stabilnym, to w tym momencie już nie będziemy przyjmować potencjalnie, powtarzam, tego jodu promieniotwórczego. Tyle.
Uważam, że ta sytuacja, która miała miejsce w Polsce, kiedy zaczęto podawać ludziom płyn Lugola, mogła być troszeczkę bez sensu z tego względu, że zrobiono to stosunkowo późno po awarii.
I teraz też bym odpowiedział też na to.
Nie, właśnie. Dlaczego późno? Dlatego, że czas połowicznego rozpadu tego izotopu, który powstaje w procesach reaktorowych, to jest J131, dobrze pamiętam? To jest 6 dni, 6,2 dnia.
Coś 5, 6, też nie 5, pamiętam 6 dokładnie. Dni.
W każdym razie w momencie, kiedy podawano ten jod w Polsce, to nie dość, że w międzyczasie chyba spadł już deszcz,
tak,
który większość tej chmury radioaktywnej tak jakby sprowadził na Ziemię, to na dodatek przynajmniej u niektórych osób już, myślę, nawet jeżeli jod był jeżeli miał być wchłonięty jod promieniotwórczy, to już był wchłonięty, a ten, który byłby w środowisku, został na drodze fizycznych przemian radioaktywnych, już jego ilość spadła mniej więcej o połowę.
Okej, okay. to jak tutaj ja bym powiedział, tak na dwoje babka różyła, bo to z tym, co mówisz...
Gdyby to była reakcja natychmiastowa, tak, że wykrywamy promieniowanie i okej, okay, jest masowa akcja, to tak. Natomiast może nie tyle, że to było szkodliwe, to było moim zdaniem niewiele wnoszące i nic nie zmieniające.
Myślę, że
to mogło psychicznie uspokoić społeczeństwo.
Na pewno, ja bym to powiedział w ten sposób. Lepsze to niż nic. Tak, ja bym tak to powiedział.
Dobra. Z czym się zgadzam, tak, oczywiście.
Czy to coś dało? Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że więcej dało niż zaszkodziło, chociażby z powodu tego psychicznego uspokojenia. Oczywiście najlepiej byłoby powiedzieć, że dlaczego nie daliście tego jodu, zanim nastąpiła ta awaria. No tylko tak trochę ciężko.
Zanim, gdyby to było od razu ogłoszone, to zanim chmura by dotarła, moglibyśmy zareagować.
Trzeba tu oczywiście wziąć pod uwagę, i ja naprawdę chylę czoła przed ówczesnymi władzami, że w ogóle się odważyły coś takiego zrobić. Trzeba tu w tym bloku trzeba tu w ogóle wziąć pod uwagę też, jakie to były czasy, gdzie po prostu całkowita blokada informacji, w związku z tym nic złego nie mogło się wydarzyć, nawet jeżeli wydarzyło. Nie?
Tak.
Także tutaj ja tą akcję, krótko jednym zdaniem albo jednym słowem, oceniam jak najbardziej pozytywnie.
Chyba taki film, właśnie sprawdziłem, Czarnobyl 4 dni w kwietniu, także to mniej więcej widać, jak duże opóźnienie, jaka była walka z tym aparatem osób, które to wykrywały, bo na UMCS-ie to wykryto stosunkowo wcześniej, że w stacji...
Pierwsze chyba w Suwałkach były.
W Suwałkach, a potem w Lublinie.
Od góry poszła ta chmura.
Odkryto wysokie promieniowanie, pracownicy radiologii to odkryli. ale nie mogli tak naprawdę zareagować ani dowiedzieć się, co się stało bardzo długo i ta reakcja była bardzo opóźniona. Gdyby ona była natychmiast, to by miało więcej sensu. Ja mówię, że to było niepotrzebne pod kątem czysto takim biologicznym. Uważam, że no nie wiem, jeżeli coś zmieniło, to bardzo niewiele. O tak, może nie chcę mówić mocno, że to było niepotrzebne, ale jeżeli jakaś zmiana była epidemiologicznie, to nieduża. I w sumie mogę polecić ten film Czarnobyl 4 dni w kwietniu, bo to taki ciekawy klimat się wprowadza. Ja akurat bardzo sympatycznie ten film wspominam i myślę, że mogę go śmiało, śmiało polecić, bo teraz są polecanki. A ty, Jacek, co polecasz?
Ja króciutko, coś troszkę związanego z tematem. Ostatnio na Netflixie oglądałem serial pod tytułem One Strange Rock. Czy bodajże to jest przedziwna, nasza, nie, przedziwna planeta Ziemia, chyba tak.
Z Willem Smithem, który tak, jest
narratorem. Producentem tego jest National Geographic i ogólnie w pierwszej chwili pomyślałem, że to będzie coś w stylu typowego serialu takiego przyrodniczego, czyli po prostu kolejna odsłona Davida Attenborough, który coś pokazuje tylko z innej strony. Otóż nie, jest to troszeczkę inne, bo po pierwsze ta narracja Willa Smitha, który jest no jednak no nie jest naukowcem, ale całkiem fajnie się w tej roli spełnia. Druga sprawa, która jest super ciekawa, to to, że wiele tematów, niewiele, wszystkie tematy, jakie tam są poruszone z punktu widzenia osób, które przebywały dłużej bądź krócej na międzynarodowej, na międzynarodowej stacji kosmicznej. I to jest super ciekawe. I trzecia rzecz, zdjęcia. Zdjęcia to jest po prostu mistrz świata, co tam się dzieje.
Bardzo artystycznie to jest.
Niesamowite. Także bardzo gorąco polecam. Jest to i fajne do oglądania, i można się dużo dowiedzieć.
Zdecydowanie tak. Na Netflixie jest bardzo dużo fajnych dokumentów. Jeżeli Netflix chciałby współpracować z tym podcastem, żebyśmy w każdym odcinku polecali, to zupełnie poważnie, bardzo, z czystym sumieniem mógłbym mnóstwo filmów z Netflixa polecić do obejrzenia.
No ja może nie mnóstwo, ale coś się znajdzie.
Jest tego naprawdę sporo.
Coś się znajdzie. Dużo dobrych rzeczy rzeczywiście można znaleźć.
Czy coś jeszcze powinniśmy zrobić? No,
zakończyć.
Na pewno powinniśmy zakończyć. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj zostawili swoje komentarze i sugestie, bo serio, naprawdę to wyszło dosłownie pół godziny przed rozpoczęciem nagrań, że może to spróbujemy zrobić.
Ja dziękuję Krysia Aka za pytanie jedyne, które się u mnie na Instagramie pojawiło. Ja wiem, że nie taki fame jak u Dawida, ale bardzo serdecznie za to pytanie dziękuję.
Subskrybujcie Jacka. Znaczy obserwujcie Jacka. No to co? To przegadaliśmy trochę więcej niż godzinę, jak zwykle. Mamy temat do Hormezy na przyszłość. Mam nadzieję, Jacek, że to nie ostatni raz.
No ja sobie nie wyobrażam, żebym odmówił twojemu, jak mnie zaprosisz.
No, to zaproszę. No to co? No to na dzisiaj tyle.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja też dziękuję i mówię...
Do usłyszenia.
To ja do zobaczenia, do usłyszenia.
Ale ja mówię do usłyszenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.